Wspólnota to tytuł dzisiejszego rozważania. Będziemy mówili o wspólnocie. Jesteśmy wspólnotą? No to zaraz się okaże. Dobrze, że odpowiadamy, że jesteśmy wspólnotą, bo tak powinno być. Ale sięgnijmy właśnie do Księgi Dziejów Apostolskich i zobaczmy, co kryło się pod pojęciem wspólnota w rozumieniu Łukasza i co takiego ważnego, wydaje mi się, chciał nam przekazać. Otwórzmy Dzieje Apostolskie, rozdział 2, wersety od 42. Nie czytaliśmy tego ostatnio? Przeczytamy jeszcze raz. I trwali w nauce apostolskiej, we wspólnocie, w łamaniu chleba i w modlitwach, a dusze wszystkich, ogarnięte były bojaźnią, albowiem za sprawą apostołów działo się wiele cudów i znaków. Wszyscy, którzy uwierzyli, byli razem, i mieli wszystko wspólne. Sprzedawali posiadłości i mienie. Rozdzielali je wszystkim, jak komu było potrzeba. Codziennie też jednomyślnie uczęszczali do świątyni, a łamiąc chleb po domach, przyjmowali pokarm z weselem i w prostocie serca, chwaląc Boga i ciesząc się przychylnością całego ludu. Pan zaś codziennie pomnażał liczbę tych, którzy mieli być zbawieni lub dosłownie dawali się zbawiać. Byli zbawiani. Chciałbym, żebyśmy w szczególny sposób skupili się na dwóch wersetach, 44 i 45, bo tam jest mowa o wspólnocie, a przynajmniej o części życia wspólnoty, którą chciałbym dzisiaj uwypuklić. Wszyscy zaś, którzy uwierzyli, byli razem, mieli wszystko wspólne, sprzedawali posiadłości i mienie, rozdzielali je wszystkim, jak komu było potrzeba. Łukasz się tym zachwyca, prawda? Tym zachwycali się również inni ludzie, którzy obserwowali Kościół. Byli pod wielkim wrażeniem tego, jaki ten Kościół był, co ich łączyło, jakie to były więzi, jakie relacje, jaka miłość między ludźmi. A wcale nie jestem pewien, czy przedstawiony tu obraz zachwyca dzisiaj współczesnego chrześcijanina. Prawda? Myślę, że raczej budzi zatroskanie, no, politowanie, współczucie. Tacy niedojrzali byli i właśnie tak żyli, prawda? Ale zobaczmy, o czym tu jest mowa. Czytamy, że sprzedawali posiadłości. Gdybyśmy zobaczyli w słowniku, co znaczy to słowo, to nabytek różnego rodzaju posiadłość, własność, pole, a w sensie semantycznym posiadło ziemska, grunt, pole, czyli sprzedawali to, co mieli, powiedzielibyśmy dzisiaj, ziemię, grunty. Skoro mieli, po prostu brali, sprzedawali je, przeznaczając na cele Boże. Sprzedawali też mienie. No to jest wszelka majętność i dobra, które zgromadzili wcześniej. Coś się stało, że brali to, spieniężali i przekazywali na sprawy Boże. Jakieś wielkie poruszenie. I czytamy, rozdzielali zgodnie z tym, jaką kto miał potrzebę. Nie widzimisię, ale zgodnie z tym, jaką kto miał potrzebę. A więc to był Kościół, który nie miał potrzeby, ale to był też Kościół, który te potrzeby zaspokajał. Jedni mieli potrzeby, a drudzy, którzy byli w stanie, te potrzeby zaspokajali. Czy mądrym było to, co robili? Czy to było dojrzałe? Czy Jezus w ogóle oczekiwał tego od nich? Po co to robili? Z całą pewnością, jako wieloletni chrześcijanie, mam już odpowiedź na to. oni źle zrozumieli nauczanie o powtórnym przyjściu Jezusa Chrystusa. Prawda? Myśleli, że Jezus wróci lada chwila, lada moment. Więc po cóż nam to wszystko, co mamy, co nagromadziliśmy przez całe nasze życie. Wróci, odbuduje Królestwo Izraela, a więc po prostu pakowali walizki, tak? Zaraz Pan powróci, trzeba będzie zająć się tymi sprawami, bo my jesteśmy Jego uczniami. Aha, tylko że my też w to wierzymy. A jednak tak nie postępujemy. A wręcz przeciwnie. Kupujemy i gromadzimy. Zgodzicie się? Mówimy, bo jesteśmy dojrzalsi od nich. Oni źle to interpretowali, ale my już wiemy z doświadczenia, że no, Jezus nie miał wrócić szybko. Ale minęło już 2000 lat. O tyle jest bliżej Jego przyjście. Bardzo blisko jest. A jednak tak nie żyjemy. I muszę wam powiedzieć, że mnie to dotknęło bardzo. Chciałbym o tym dzisiaj mówić, ponieważ w tych słowach kryje się coś dużo głębszego niż po prostu jakaś filantropia, po prostu gotowość niesienia pomocy, taka społeczna, zwykła. To jest coś dużo, dużo głębsze, o czym tutaj ewangelista Łukasz mówi. Co takiego mamy my, czego z kolei oni nie mieli i dlatego tak nierozsądnie postępowali, tak? Można by było zapytać. A może wręcz na odwrót. Co takiego oni mieli, czego my nie mamy, że tak nie żyjemy? No, które pytanie jest właściwe, to powinniśmy sobie sami udzielić odpowiedzi. Ale chciałbym, żebyśmy przynajmniej spróbowali zrozumieć, o co Łukaszowi tutaj chodzi. Jaki jest bezpośredni kontekst tych słów? Wydaje się, że nie takie były powody, iż oni żyli w taki sposób, że byli źle rozumieli, źle interpretowali naukę o powtórnym przyjściu Pana. Raczej było to bezpośrednim następstwem apostolskiego nauczania, bo tak byli nauczani, oraz bezpośrednim następstwem bojaźni Bożej, która była w nich. Jedyny kontekst, jaki znajdujemy w tej wypowiedzi, jest taki. O tym czytamy. Nie niedojrzałość czy błędna interpretacja, ale nauczanie. Mówiliśmy ostatnio bardzo praktyczne. Oraz bojaźń Boża, czyli świadomość tego, że Bóg jest i pośród nas działa, więc my musimy żyć w określony sposób. No właśnie. Jest jeszcze jeden powód. Ci, którzy uwierzyli, czytamy, trzymali się razem i mieli wszystko wspólne. Właśnie wspólnota. Wspólnota według Łukasza to trzymanie się razem, bycie ze sobą na tyle blisko, by dzielić się ze sobą wszystkim, co posiadamy. Jesteśmy wspólnotą? O, już ciszej. Wiecie, rozważałem to słowo i ono mnie bardzo dotykało, bo ono mówi o takiej bardzo, bardzo głębokiej wierze i miłości, której ci ludzie pragnęli i dlatego robili to, co robili, takiej głębokiej więzi z Bogiem. Będziemy dzisiaj mówili o tym, że człowiek wierzący, który kocha Boga, dochodzi do takiego momentu, gdzie wszystko wydaje się być poukładane. Żyje po Bożemu, naprawdę, czyta Słowo, rozważa je każdego dnia, powierza dzień Bogu, a jednak czuje jakiś niedosyt. Czuje jakiś smutek. Czuje jakiś brak spełnienia. No jest radosny, tak, ale jednak czegoś mu brak. I dopóki to nie zostanie zaspokojone, to będzie naprawdę pobożny, dobry chrześcijanin, ale smutny. I dzisiaj też o tym powiemy. Dlaczego ten smutek jest w nas? To jest tęsknota Ducha Chrystusowego za czymś. Duch Chrystusowy w nas tęskni. Duch Święty w nas tęskni za czymś. I my to odczuwamy. Dobrze. Jak w praktyce to działało? Otwórzmy 4 rozdział, 32 werset. No bo oczywiście tutaj kiedyś mieliśmy środowe nabożeństwo, przyszedł taki człowiek, był pod wpływem alkoholu i tutaj nam właśnie krzyczał: sprzedajcie wszystko, rozdajcie. Prawda? Tak było. Nie wiem, czy ktoś z nas pamięta to nabożeństwo. Ja byłem na tym nabożeństwie i z pewnością nie o to chodziło. W tym jest głębia. Ale rzeczywiście chciałbym, żebyśmy postarali się rzetelnie sobie odpowiedzieć na pytanie, o co tutaj Łukaszowi chodzi. I tutaj mamy taki drugi akapit poświęcony życiu Kościoła, temu, jak oni żyli. Zobaczmy. Dzieje apostolskie, 4 rozdział od 32 wersetu. U tych wszystkich wierzących było jedne serce, jedna dusza i nikt z nich, powtarzają to, nie nazywał swoim tego, co posiadał, ale wszystko mieli wspólne. Apostołowie zaś składali z wielką mocą świadectwo o zmartwychwstaniu Pana Jezusa, a wielka łaska spoczywała na nich wszystkich. Nie było też między nimi nikogo, kto by cierpiał niedostatek, ci bowiem, którzy posiadali ziemię albo domy, sprzedając je, przynosili pieniądze uzyskane ze sprzedaży, kładli u stóp apostołów, wydzielano każdemu, ile komu było potrzeba. I tak Józef, nazwany przez apostołów Barnabą, co się wykłada syn pocieszenia, Lewita, rodem z Cypru, sprzedał rolę, którą posiadał, przyniósł pieniądze i złożył u stóp apostołów. Mamy to na przykładzie Barnaby. Barnaba był nawróconym Lewitą. I coś się w nim stało, co zobaczył. Kogo dostrzegł? Jaką potrzebę, że pewnego dnia postanowił, że sprzeda swoje posiadłości, ziemię swoją. Przyszedł do apostołów i położył te pieniądze przed nimi i powiedział: rozdajcie je tak, jak komu potrzeba. Dlaczego on to zrobił? Dlaczego on to zrobił? Czy to było nierozsądne? To był krok wiary. To był przejaw miłości, która go rozsadzała od środka, ale nie miłości emocjonalnej, nierozsądnej, tylko rozsądnej, przemyślanej decyzji w odpowiedzi na Ewangelię. I teraz chciałbym, żebyśmy to wszystko ustawili we właściwym kontekście. 2 Koryntian 9 rozdział. Ponieważ to nie było prawo jakieś w Kościele, że teraz jak masz ziemię, to masz to sprzedać. Nie o to chodziło. Nie było takiego prawa. Ba, było zupełnie inaczej. W Dziejach Apostolskich 5 rozdziale, to tam tylko ja przeczytam, może nie idźmy już tam, ale 5 rozdział, mamy opis sytuacji z Ananiaszem i Safirą. Oni próbowali naśladować Barnabę, chcieli wyjść na takich wspaniałych ludzi. Sprzedali ziemię, ale oczywiście część pieniędzy zachowali sobie, mieli do tego prawo, tylko że powiedzieli, że to, co zostało, to była właśnie cena za sprzedaż tej ziemi. I co im wtedy Piotr powiedział w 4 wersecie? Czyż póki ją miałeś, nie była twoją? A gdy została sprzedana, czy nie mogłeś rozporządzać pieniędzmi do woli? Cóż cię skłoniło do tego, żeś tę rzecz dopuścił do serca swego? Nie ludziom skłamałeś, Bogu. A więc to nie było prawo. Nie oczekiwano, że bogaci będą sprzedawać domy, ziemię. Nie o to chodziło. Tylko, że to było tak, że jak człowieka coś dotykało, nie wiem, czyjś los, jakaś sprawa, jakieś dzieło, to oni w tej miłości do Boga byli gotowi, tak jak Barnaba, że zrobił rzecz taką, wydawałoby się, bardzo nierozsądną, irracjonalną. Wziął tę ziemię, którą miał, sprzedał ją. Ona była przypisana do niego, do jego rodziny. I potem przyniósł do nóg apostołów i powiedział: rozdajcie to tak, jak jest potrzeba, tym, którzy potrzebują. I właśnie w 2 Koryntian, w 9 rozdziale, w 10 wersecie, chciałbym, żebyśmy zobaczyli, z czego to wynikało. To nie była zła interpretacja nauki o powtórnym przyjściu Chrystusa. My tak możemy mówić, ale bylibyśmy w tym bardzo nieuczciwi. Słowo Boże dostarcza nam zupełnie innych dowodów na to postępowanie i chciałbym, bo to nas przygotowuje do takiego sednum dzisiejszego kazania, zmierzamy do tego miejsca. W 2 Koryntian 9, 13 czytamy o tym, że była czyniona zbiórka na potrzebujących i apostoł Paweł mówi, sprawowanie tej służby nie tylko wypełnia braki u świętych, lecz wydaje obfity plon w licznych dziękczynieniach składanych Bogu. Doznawszy dobrodziejstwa tej służby, chwalić będą Boga za to, że podporządkowujecie się wyznawanej przez siebie Ewangelii Chrystusowej i za szczerą wspólnotę z nimi i ze wszystkimi. Oni robili to, bo rozumieli, że to jest wypełnienie Ewangelii. To nie była zła interpretacja nauki o końcu. Pragnienie Boga, pragnienie wypełniania Jego woli było w nich tak mocne, że w tym pragnieniu podejmowali rozsądne decyzje, które wydawały się totalnie irracjonalne. Ale one, jak czytamy tu i w Dziejach Apostolskich, w tych fragmencie, z którego wyszliśmy z drugiego rozdziału, były tym, co Boga uwielbiało, tym, co Go chwaliło. I Bóg był dumny z tego, jak oni żyli. Bo to wynikało z dostrzegania potrzeb brata, siostry i z potrzeby, jeżeli mogę, zaspokojenia tej potrzeby, jeżeli tylko mogę, jeżeli tylko potrafię, jeżeli tylko byłbym w stanie. Chciałbym teraz przytoczyć to źródło, które od jakiegoś czasu tutaj cytuję. Chciałbym jasno powiedzieć, Didache to nie jest jakaś apokryficzna księga, tylko to jest być może pierwsze spisane w ogóle nauczanie Kościoła, które jest nauczaniem samego Jezusa Chrystusa. I tam czytamy tak, w pierwszym akapicie, w 5 wersecie. Daj każdemu, kto cię prosi i zwrotu się nie domagaj. Tak uczono wierzących. Ponieważ Ojciec chce, żebyśmy z wszystkimi dzielili się naszymi własnymi darami. Szczęśliwy ten, kto daje według przykazania, gdyż nic mu nie można zarzucić. Biada temu, kto bierze. Była równowaga w tym nauczaniu. Ale oni to czynili, bo byli nauczani przez apostołów, bo Ojciec tego chce. To jest Jemu miłe. Ależ nauczanie. Albo 4 akapit, 8 werset. Nie odwracaj się od potrzebującego. Dziel się wszystkim z bratem twoim. Nie mów, że jest to twoja własność. Jeśli bowiem macie wspólny udział w nieśmiertelności, tym bardziej powinniście go mieć w dobrach doczesnych. Tak byli uczeni. To nie jest złe zrozumienie prawd biblijnych. Oni rozumieli, że w taki sposób wypełniają Ewangelię Chrystusową. To, czego nie będę omawiał dzisiaj, ale też możemy sobie dla równowagi w domu przeczytać, to 2 Koryntian 8, 9-15, gdzie jest mowa o równowadze. Nie chodzi o to, byś ty dając potem cierpiał niedostatek, tylko chodzi o to, że jeżeli możesz, to podziel się. Ale nie dziel się tym, co ci zbywa, tylko podziel się tym, co naprawdę możesz dać. I bądź w tym szczodry, tak? Bo ktoś może mieć niedostatek, ale nie chodzi o to, byś ty potem cierpiał głód, był bezdomny czy coś w tym stylu, bo oddałeś wszystko na sprawy Boże. Tym jest mądrość. Ale mowa tu jest o ofiarności, o poświęceniu, o oddaniu, które nie daje z tego, co zbywa, ale po prostu dzieli się. Dzieli się faktycznie. I w 2 Koryntian w 8 rozdziale, w 9 wersecie chciałbym, bo to jest bardzo ważny werset, żebyśmy zobaczyli, że oni tak żyli, bo mieli przykład. Żywo przed oczyma mieli przykład apostołowie Jezusa, niektórzy z nich też Jezusa, ale również ale również po prostu nauczano, że był taki przykład Jezusa. 2 Koryntian 8:9. Albowiem znacie łaskę Pana naszego Jezusa Chrystusa, że będąc bogatym, stał się dla was ubogim, abyście ubóstwem Jego ubogaceni zostali. I tutaj w domyśle jest, że ponieważ to jest na pewno w kontekście materialnym, bo tu jest mowa o zbiórce na ubogich w Jerozolimie, a więc mowa tutaj jest o tym, że Jezus z czegoś zrezygnował, coś opuścił, coś zostawił, przyszedł i tak w tym, co miał, po prostu służył. I w końcu też poświęcił siebie. Można powiedzieć, że został odarty z ostatniej czci i chwały, nie tylko tej boskiej, ale po prostu ludzkiej. I dzięki temu, tej służbie, temu poświęceniu, tej ofierze my zostaliśmy ubogaceni. Nie możesz ubogacić nikogo, jeżeli to nie wiąże się z ceną. Jak można kogoś ubogacić w tani sposób? Prawda? Nie da się. Po prostu się nie da. To się zawsze wiąże z ceną. I zobaczmy jeszcze raz 2 Koryntian 9:12. Sprawowanie tej służby nie tylko wypełnia braki u świętych, lecz wydaje też obfity plon w licznych dziękczynieniach. I to jest, co jest dla mnie ważne, bo tam jest napisane w Dziejach Apostolskich w 2 rozdziale, że oni chwalili Boga. Nie chodzi o to, że śpiewali pieśni. Nie. Takim życiem chwalili Boga. To Bogu się podobało. I Bóg się do nich przyznawał. To było piękne. Zastosowanie z tego fragmentu. W centrum tego nauczania jest przykład Jezusa. I chciałbym, abyśmy spojrzeli do Ewangelii Jana, do 13 rozdziału. Ewangelia Jana 13:1. Jeden bardzo mocny werset. O co tu w tym wszystkim chodzi? Przed świętem Paschy Jezus, wiedząc, że nadeszła godzina Jego odejścia z tego świata do Ojca, umiłowawszy swoich, którzy byli na świecie, umiłował ich aż do końca. Czyli oddał życie. Oddał wszystko, co miał. Nie mógł już więcej. I na ten przykład patrzył Kościół w Jerozolimie. I podejrzewam, że nawet kiedy Barnaba kładł te pieniądze, wydawało mu się to tak znikome w obliczu tego, co Jezus oddał. Dlatego później sam też poszedł. I wiemy, że brał udział w misjach Kościoła. Jego odpowiedzialnością było głosić Ewangelię, on to czynił. Zatracił się dla Boga zupełnie. Miłość, o której tu mowa, to dojrzała decyzja oddania się całkowicie, bez reszty, bez ograniczeń dla mojego i twojego zbawienia. To zrobił Jezus. Całkowicie, bez reszty. I to jest przykład, przed którym my stoimy i na którym my patrzymy. Do tego przykładu równamy. To za tym tęskni w nas Duch Święty. Dopóki nie ofiarujemy siebie jako ludzie wierzący w całej pełni Bogu, nie będziemy w pełni szczęśliwi. Nie będziemy mogli powiedzieć jak Jezus na krzyżu. Ja wiem, że to jest moment naszego zbawienia. My nie jesteśmy w tym miejscu. To On dla nas uczynił. Ale co On tam powiedział w ostatnich słowach na krzyżu? Wykonało się. Po to przyszedłem. To ofiarowałem. Oddaję wszystko. Wszystko. Każdy kochający Boga człowiek dochodzi w pewnym momencie do takiego ucha igielnego. No wszystko jest jak trzeba. Żyję szczęśliwy, można powiedzieć. Po Bożemu. Są owoce. A jednak jest w nim jakaś tęsknota z głębi serca, z głębi ducha. Nie wiem jak u was. Wszystko do tej pory było jak należy, ale w nim jest tęsknota. Otwórzmy Ewangelię Mateusza, rozdział 19 i zobaczmy tego młodzieńca. Tak zawsze mówimy, że to był taki powierzchowny, religijnie człowiek. Może i tak. Obyśmy my byli chociaż podobni do niego. Mateusza 19 rozdział w swoim życiu, ponieważ on pobożność traktował, iż trzeba po prostu wypełniać przykazania. I starał się to robić, ale miał smutek w sercu. Mówi, czegoś mi nie dostaje. Powiedz mi, Jezu, co mi nie dostaje? Czego mi brakuje? Czemu ja nie jestem szczęśliwy, mimo że to wszystko robię od dzieciństwa swego? No i znowu odzywamy się my dzisiaj. Nie rozumiał istoty. Szybko mamy odpowiedzi. Prawda? Czemu pytasz mnie o to, co dobre? Jeden jest tylko dobry, Bóg. Jeśli chcesz wejść do żywota, przestrzegaj przykazań. Inne tłumaczenie mówi, jeżeli chcesz być... A może później o tym powiem. Których? Jezus rzekł, tych. Nie zabijaj, nie cudzołóż, nie kradnij, nie mów fałszywego świadectwa, czci ojca, matkę, miłuj bliźniego swego jak siebie samego. Mówi mu młodzieniec i wie, że to było szczere. Tego wszystkiego przestrzegałem od młodości mojej. Czego mi jeszcze nie dostaje? No mam cały czas brak jakiś, jest mi po prostu w środku, jest jakoś pusto, jest mi smutno, no. Powiemy, nie był narodzony na nowo, no. Ale zobaczcie. Rzekł mu Jezus. Inne tłumaczenie mówi, że on spojrzał na niego z miłością. Nie z gniewem. Nie z taką dezaprobatą. Chłopie, gdybyś tak żył, to byłoby inne twoje życie. Nie. Spojrzał na niego z miłością i powiedział tak, jeśli chcesz być doskonały, bo to było pragnienie doskonałości, to było pragnienie, by być naprawdę wyjątkowym w tej wierze, w tej miłości dla Boga. Więc Jezus mówi, Jezus odpowiada tak naprawdę, ty chcesz doskonałości. Więc jeśli chcesz być doskonały, idź. Sprzedaj, co posiadasz, rozdaj ubogim, a potem będziesz miał skarb w niebie, potem przyjdź i naśladuj mnie. I to jest ten kulminacyjny moment. A gdy młodzieniec usłyszał to słowo, odszedł zasmucony. Miał bowiem wiele majątności. Każdy człowiek wierzący, wydaje mi się, staje przy takim momencie swojego życia, jakby przed uchem igielnym, później czytamy tam dalej. Czy to ucho było bramą, czy to było faktycznie ucho igielne? Zostawmy to, dobrze? To jest mniej ważne. Przez jedno i drugie przejść jest prawie rzeczą, no trudno w każdym razie, przez ucho igielne, które jest bramą. I tak stoimy w pewnym momencie swojego życia i mówimy, Boże, no czuję niedosyt. Chcę więcej Ciebie. Chcę głębiej Ciebie. No robię te wszystkie rzeczy, wiem, że to jest dobre. I to jest właśnie pragnienie w nas, które wzbudza Duch Święty, abyśmy ofiarowali się Bogu bez reszty. To nie chodzi o to, że ty masz pójść potem do seminarium czy coś w tym stylu. Wcale nie. To chodzi o to, że my mamy potrzebę ofiarować się je bez reszty, ale to nie jest proste. Boimy się. A co to będzie potem, jak ja tak zrobię? Zbierali potem na nich pomoc. Nie mieli pieniędzy. Czy ja dobrze zrobię? I człowiek stoi przed tym uchem igielnym i zawraca. Dalej smutny. Albo zdejmuje wszystko, co ma, żeby się przepchać przez tą dziurę. Jezus mówi, i dopiero wtedy idź i mnie naśladuj. Kto z nas był w Betlejem, tam jest taki kościół, który stoi rzekomo na miejscu narodzin Pana Jezusa. Tam jest taka brama. No przesadzili. Kiedyś była całkiem duża, ale stwierdzili, że ktoś tam wjechał na koniu, więc ją zamurowali, zrobili mniejszą. To jeszcze było za duże, więc zrobili ją taką. ależ mi kosztowało, żeby przejść tamtędy. Na kucki, jakoś tak, prawie na kolanach. Na pewno nie z plecakiem. Pamiętam, że zdjąłem plecak, oddałem żonie i przeszedłem na drugą stronę. Jeżeli ucho igielne było takim miejscem w bramie, niektórzy twierdzą, że nie, że nie było takiego miejsca, w którym wielbłąd mógł przejść tylko na kolanach bez ładunku, to znaczy, że trzeba było zdjąć całe to bogactwo z wielbłąda, puścić zwierzę tamtędy na kolanach i jakoś normalnie wciągnąć to za tym zwierzęciem, tak? Ale tutaj idea jest taka. Jeżeli chcesz żyć dla Boga bez ograniczeń, to zrzuć z siebie wszystko. I to nie jest lekcja dla każdego. Będziesz tu siedział i powiesz, co ty, Marcin, tutaj opowiadasz dzisiaj w ogóle. Ale wiem, że wielu z nas jest takie głębokie pragnienie Boga, mimo że jesteśmy naprawdę ludźmi wierzącymi. Naprawdę Boga kochamy, naprawdę żyjemy Jego Słowem, naprawdę staramy się żyć na co dzień wierni temu Słowu i nie jesteśmy obojętni na ludzi dookoła nas. A mimo to wydaje nam się, że to jest cały czas za mało. Czy tak jest? Ja tak mam. I to powoduje we mnie smutek. Patrzę na moją rodzinę, myślę sobie, gdyby moja żona wiedziała, z czym ja się zamierzam, no to nie byłaby zadowolona pewnie. Nie dlatego, że ona nie kocha Pana Boga, tylko że akurat dom jest jej bliski. Człowieka pobożnego unieszczęśliwia niespełnione pragnienie doskonałości. I to jest dobry smutek, ale nie powinien pozostać niespełniony. W jaki sposób Jezus spojrzał na młodzieńca? Z miłością. To znaczy, że powiedział, nauczę cię miłości. Złóż ofiarę. Ofiaruj siebie bez reszty Bogu. Nic już innego ci nie zaspokoi. To jest święte miejsce. Ale on odszedł. I to nie chodzi o to. U niego potrzebne było sprzedać wszystko, co miał. Nie wiem, co u mnie, u ciebie jest potrzebne. Ale to oznacza ofiarować siebie bez reszty Bogu. Naprawdę wszystko. My mówimy, Boże, wszystko, co mam, należy do ciebie. Ale mamy plany odnośnie pewnych rzeczy. Swoje plany. Jezusa poruszyło pragnienie młodzieńca i powiedział mu, co zrobić. Oddaj się bez reszty Bogu. Ale on odszedł zasmucony. A co będzie z tobą i ze mną? Na wezwanie Jezusa. Masz pragnienie w sercu. Jezus mówi, oddaj się bez reszty Bogu. Oddaj się mi bez reszty. Oddaj się. Bez wyliczania, bez kalkulacji. Musisz wtedy wszystko ofiarować Bogu i przejść przez ucho igielne. Dla ludzi to rzecz niemożliwa, ale u Boga wszystko jest możliwe. I tak zmierzamy do końca. Młody jerozolimski kościół nie był niedojrzały. Oni byli po prostu zatraceni w przykładzie miłości Jezusa Chrystusa. Oni Go naśladowali. Chcieli być jak On. Byli posłuszni nauczaniu apostolskiemu. Wierzyli, że nie mogą pójść za Jezusem, nazywając się Jego uczniami, jeżeli nie będą okazywali praktycznej miłości swoim braciom i siostrom, czy po prostu ludziom w potrzebie. Znowu Didache. Dajcie ubogim. Jeśli pieczesz chleb, weź z niego pierwociny i daj według przykazania. Podobnie, kiedy otwierasz dzban wina albo oliwy, weź z niego pierwociny i daj prorokom. Z twoich pieniędzy, z ubrania, z wszystkiego, co posiadasz, weź pierwociny, jakie byś sam uznał za stosowne i daj według przykazania. Jak możemy zastosować dzisiejsze słowo? Jeżeli widzisz brata, siostrę w potrzebie człowieka, to otwórz swoją szafę i oddaj ze swoich ulubionych garsonek i marynarek. Tak to jest napisane. Nie wiem, jak to jest u mężczyzn, ale pewnie większość z nas ma jakieś swoje ulubione koszule. No, kupujemy określone koszule, określone buty, określone garnitury. Pojawia się człowiek w potrzebie, patrz na niego, zaraz tu pójdziemy na wagę, sweter mu kupimy, spodnie, buty, ubierzemy chłopa i będzie dobrze. Ale tu jest powiedziane, że oni byli uczeni. Otwierasz dzban, weź z tego, co sam jesz i daj potrzebującemu. Z tego, co nosisz, daj potrzebującemu. O, kupiłem dobre buty, wydałem się, ale będzie na 5 lat co najmniej. My z Andrzejem mamy taką... Ostatnio rozmawialiśmy o butach. No właśnie, skoro on nie stać go na buty, to kupmy mu takie, żeby miał na 5 lat. A one kosztują dużo, prawda? I tak można by mówić po wielokroć. A więc prosta sprawa, niczym Pryscyla Akwila, niczym Lidia, na przykład otwórz swój dom i nie zaniedbuj gościnności. Albo na przykład otwórz swój dom na grupę domową, aby tam ludzie się uczyli, kim jest Jezus, jak żyć po Bożemu. Niczym Tabita, ubieraj potrzebujących. Ona, wiecie, była krawcową, my mówimy, taka biedna była. O nie, ona miała swój biznes, szyła szaty, to była zamożna kobieta. A wokół niej było mnóstwo potrzebujących i ona tych wszystkich ludzi ubierała. W co, jak myślimy? W piękne szaty. Oni się czuli jak córki króla, gdy ona nakładała na te kobiety piękne szaty. W życiu takich nie nosiły. A może niczym Barnaba, mąż pocieszenia. Potrzebujesz po prostu zatracić się w Bogu. To nie mają być emocje. Nie zrobimy teraz wezwania. Podnieś rękę, chodź, zapisz na kartce, wrzuć do koszyka, żebyś się nie mógł wycofać. Nie? Nie, nie. Jest w nas narastające pragnienie, potrzeba zawierzenia siebie Bogu, pójścia za Nim bez reszty. Patrz na przykład Barnaby. A najlepiej na przykład Jezusa. Jak jednak uczy nas Słowo Boże, postępuj stosownie do wiary, którą posiadasz. Nie na wyrost, ale według tego, co masz w sercu. Ale modlę się o to, żebyśmy stając przed uchem igielnym, nie przeliczyli tego i nie odeszli zasmuceni. Lecz żeby to pragnienie było na tyle silne, by upaść na kolana, przeczołgać się przez tą dziurę, by oddać się Panu. Bez reszty. Powtórzę pytanie z początku. Czy my jesteśmy wspólnotą? Robimy wiele rzeczy, słuchajcie, bardzo dobrych. Naprawdę wiele rzeczy. Podam tylko kilka. Ale organizujemy, jest Klub Dobrej Nowiny, dzieci, które nie znają Boga, są tam prowadzone. Jest nad nimi opieka, jedzą posiłki, robimy paczki, organizujemy akcje. Sami osobiście pomagamy ludziom, widzimy ludzi w potrzebie. Ale ja chciałbym tylko zadać ci pytanie. Czy jest w tobie nadal pragnienie? Coś, co woła, Boże, chcę więcej, to znaczy, że możesz i że potrzebujesz jeszcze bardziej zawierzyć się Bogu. I moją modlitwą jest, abyśmy niczym zbór w Jerozolimie byli ludźmi zatraconymi dla Jezusa Chrystusa. Z przemyślanych wyborów, ale nie dających to, co nam zostaje, ale dzielącymi się w ten sposób, że wiemy, no, że odejmujemy sobie. Nie zaniedbam rodziny, nie zaniedbam bliskich, ale no, mógłbym coś z tą kwotą zrobić konkretnego. Ten przykład jest porywający. To jest właśnie wspólnota. Ona każe nam, to nauczanie każe nam zapytać się: Boże, czy ja jestem naprawdę bez reszty oddany Tobie? Na ile ja jestem Tobie oddany? Panie, czy moja miłość jest wystarczająco praktyczna? Na ile jest praktyczna? A jeżeli jest we mnie pragnienie, Panie, zrobię wszystko, by to pragnienie było zaspokojone. Jeżeli coś jeszcze musi należeć do Ciebie, oddam to. Amen.